Więcej serca
i mniej barier.
Audycja o pomaganiu
i integracji.
Każdy wtorek po 13:00.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska
i Beata Kwaśniewicz.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moimi gośćmi są dzisiaj przedstawicielki Narodowego Funduszu Zdrowia, a mówić będziemy o uprawnieniach, jakie w sprawach zdrowia mają osoby z niepełnosprawnością. W drugiej części audycji będzie też o tym, co to jest e-recepta i jak z niej korzystać. A w studiu są ze mną Magdalena Podgórniak-Maciejewska, kierownik delegatury pomorskiego NFZ-u w Słupsku. Dzień dobry pani.
Witam serdecznie.
I pani Angelika Ryngwelska z Wydziału Spraw Świadczeniobiorców pomorskiego NFZ-u. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To jest program, w którym rozmawiamy o sprawach osób z niepełnosprawnością i dlatego chciałam zapytać, czy osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności, może liczyć na jakieś uprawnienie, na jakieś udogodnienia ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące, nie wiem, dostępu do leczenia, do dostępu do sprzętu, do jakichś uprawnień, czy takie udogodnienia są?
Tak, osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo między innymi do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. W zakresie tych świadczeń w szpitalach, jak i w specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. Oznacza to, że świadczeniodawca, czyli podmiot medyczny, udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
Czyli jak to w praktyce wygląda? W praktyce są jakieś dwie listy, tak? Na które na jedną zapisywane są osoby sprawne, pełnosprawne, a na drugą osoby niepełnosprawne?
Dokładnie, dokładnie. I podmiot udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia. Natomiast jeżeli nie jest to możliwe, to wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającej z prowadzonej przez niego listy.
Jest jakaś w ogóle taka ileś dni, które maksymalnie powinien czekać taki pacjent? Czy są jakieś krótsze terminy?
Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czyli u specjalistów.
Lekarzy nie specjalistów, może być, tak? Na przykład nie może, u dermatologa, do tych lekarzy, do których wymagane są skierowania.
Skierowania, tak. Nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
W praktyce jak to wygląda? Pacjent przychodzi, mówi, że chciałby się dostać do danego lekarza i w ciągu 7 dni powinien z tej wizyty mieć możliwość skorzystania.
Tak, do lekarza specjalisty. Natomiast w pozostałych przypadkach jest to też jakby termin poza listą oczekujących. Natomiast
tak samo w szpitalach na operację to obowiązuje?
W szpitalach nie obowiązuje termin 7 dni, natomiast też poza listą oczekujących.
Czyli jest też druga jakby lista, kolejka do zabiegów planowych dla osób z niepełnosprawnościami, tak?
Dokładnie.
Dobrze, czy można uzyskać jakiś sprzęt, jakieś dofinansowania do materiałów takich pomagających żyć pacjentom z niepełnosprawnością? I bo są na to chyba jakieś specjalne przepisy, które to regulują, prawda?
Tak, oczywiście. Wykaz wyrobów medycznych uregulowane jest w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku i zawiera 137 pozycji. Pogrupowane są one w zależności od funkcji na przedmioty ortopedyczne, protetykę słuchu, optykę okularową, środki pomocnicze.
Te środki pomocnicze tutaj budzą moje zainteresowanie. Cóż to oznacza, środki pomocnicze? Co to takiego?
Do środków pomocniczych należą wyroby medyczne comiesięczne. Do nich należałoby wśród nich wymienić cewniki, materiały chłonne, czyli środki absorpcyjne, zestawy infuzyjne. Ponadto należałoby wymienić też i protezy piersi, peruki, materace przeciwodleżynowe, poduszki przeciwodleżynowe, rurki tracheostomijne. Najwięcej właśnie wyrobów medycznych mamy w tej grupie środków pomocniczych.
Można uzyskać dofinansowanie, czy też otrzymać je za darmo, te wszystkie rzeczy, jeśli ma się orzeczenie o niepełnosprawności?
Nie używałabym słowa za darmo. Warunkiem uzyskania refundacji jest zlecenie prawidłowo wystawione przez osobę uprawnioną. Katalog tych osób wymieniony jest wprost w rozporządzeniu. Takie zlecenie wymaga potwierdzenia w naszym oddziale. Natomiast rozporządzenie, o którym wspomniałam, reguluje także limity finansowania.
A co to znaczy osoba uprawniona? To oprócz niepełnosprawności są jeszcze jakieś inne osoby uprawnione, tak?
Generalnie ten wykaz wyrobów medycznych jest skierowany do wszystkich pacjentów i to lekarz ordynuje. Natomiast grupa pacjentów wymieniona w artykule 47 ustawy o świadczeniach, to są przede wszystkim pacjenci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dzieci do lat 16 z niepełnosprawnością orzeczoną łącznie ze wskazaniami wymienionymi w tym artykule, a także dzieci z ustawy Za życiem. Takie osoby mają szersze uprawnienia, większy dostęp do tych świadczeń z tego tytułu, że w stosunku do nich nie stosujemy przepisu dotyczącego okresów użytkowania, czyli jakbym wymieniła na przykład wózek inwalidzki specjalny dla dorosłych, który przysługuje raz na 4 lata, to dopiero po upływie tych 4 lat wszystkie inne pozostałe osoby, które nie są nie mają uprawnień szczególnych, mogą dopiero po 4 latach uzyskać takie dofinansowanie. Natomiast osoby wymienione wprost w tym artykule 47 mogą ubiegać się na podstawie zlecenia wystawionego przez osobę uprawnioną zgodnie ze wskazaniami medycznymi przed upływem tego terminu.
Powiedzmy wprost, bo pani cytuje tu artykuł, nie mówiąc tak dokładnie, kogo on dotyczy. Jakie to są osoby, które są uprawnione do tego wózka?
Wspomniałam, że to są, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne,
tak,
to wspomniałam, że to są osoby, które mają uprawnienia, czyli orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale chodzi mi o te, które, do których nie stosujemy przepisu dotyczącego upływu okresu użytkowania, bo generalnie każda osoba, jeżeli lekarz uprawniony, czy wymieniona inna osoba uprawniona wystawi zlecenie, może ubiegać się u nas o refundację takiego wyrobu medycznego.
Czyli nie wystarczy samo orzeczenie o stopniu znacznym niepełnosprawności, żeby ubiegać
musi się... Musi być zlecenie też.
Musi być jeszcze
musi
zlecenie.
Musi być każdorazowo wystawione zlecenie i to koniecznie musi być wystawione przez osobę uprawnioną. Takie zlecenie może być też wystawione w gabinecie prywatnym, niekoniecznie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Każdy lekarz może wystawić takie zlecenie na przykład na zakup wózka inwalidzkiego?
Nie, mamy 3 kategorie wózków i wprost w rozporządzeniu jest wskazana osoba uprawniona przy każdym wyrobie medycznym do wystawienia danego
zlecenia. Czyli pokazana jest, jakiej specjalizacji musi być ten lekarz, tak?
Tak, lub może być w trakcie specjalizacji, bo teraz przepis dopuszcza też osoby, które wykonują, są w trakcie specjalizacji. I
lekarz rodzinny wystawi takie, zgodnie z tym rozporządzeniem?
Na wózek inwalidzki ręczny.
Na te wózki już bardziej specjalistyczne musi być od lekarza rehabilitacji?
Tak, jest albo... tam mnóstwo lekarzy uprawnionych, osób uprawnionych, dlatego zachęcam do lektury na naszej stronie internetowej pomorskiego oddziału. Jest wymieniony wykaz wyrobów medycznych w zakładce dla pacjenta. Można zapoznać się również z informacją, jakie osoby są uprawnione do wystawienia konkretnych zleceń na konkretne wyroby medyczne.
Tutaj jest taka jeszcze sprawa, którą chciałam wyjaśnić, bo aby uzyskać sprzęt, czy jakieś dofinansowanie do wyrobów właśnie tych pomocniczych medycznych, wystarczy mieć jakąkolwiek grupę niepełnosprawności, bo są 3, lekki stopień, umiarkowany i znaczny stopień. Mówiła pani o stopniu znacznym, o tym specjalistycznym sprzęcie, ale przecież na przykład osoby czasami mają stopień umiarkowany albo lekki i również mogą chyba korzystać, prawda?
Z pewnego
rodzaju sprzętu.
Czyli wracam do punktu wyjścia, bo jak już wspomniałam, to lekarz, czy ta osoba uprawniona decyduje o tym, jak zlecenie na jaki wyrób medyczny wystawi. Natomiast ta kategoria osób o szczególnych uprawnieniach ma tylko i wyłącznie tego typu uprawnienia, że mogą ubiegać się o refundację przed upływem okresu użytkowania.
Czyli to jest tak zwane bez limitu, tak? Mogą się ubiegać o tą refundację. To
znaczy generalnie...
Bez limitu, bo na przykład, jeśli chodzi o pewne sprzęty typu na przykład protezy piersi, one przysługują w stopniu na przykład umiarkowanym raz na 2 lata. A jeśli Amazonka ma orzeczenie o
znacznym stopniu,
to może częściej taką protezę otrzymać.
Oczywiście, że tak, o ile lekarz, kierując się wskazaniami, wystawi zlecenie przed upływem okresu użytkowania.
I nie będzie miała żadnych problemów pani z uzyskaniem dofinansowania do protezy.
Nie. Wystarczy, że zgłosi się do oddziału z takim zleceniem w celu potwierdzenia, przedstawi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i oczywiście upoważniony pracownik potwierdzi takie zlecenie. Zresztą mogę się nawet poprzeć statystykami akurat w protezach piersi, ponieważ w roku bieżącym 7,39% pań przedstawiło nam właśnie tego typu dokument przed upływem okresu użytkowania, tak?
Czyli dużo osób korzysta w ogóle ogólnie z tych uprawnień na Pomorzu, przysługujących osobom z niepełnosprawnością?
Jeżeli bym tu oszacowała ogół, no to tak statystycznie wychodzi około blisko 9%. Najwięcej mamy w grupie stomików, osób zaopatrzonych w stomie. Tam szacunkowo wynosi ten wynik 25%.
Trochę mówiliśmy na temat tego oczekiwania na wizyty i na zabiegi, bo interesuje mnie na przykład, czy osoba mająca orzeczony stopień o niepełnosprawności, jak długo będzie musiała czekać na przykład na taki zabieg jak wszczepienie endoprotezy. Są to zabiegi, na które się czeka nawet kilka lat w niektórych ośrodkach. I czy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w jakiś sposób może pomóc przyspieszyć taką operację?
Tak, zabieg wszczepienia endoprotezy wykonywany jest na oddziale szpitalnym, a nie ambulatoryjnym, co oznacza, że podmiot medyczny powinien wyznaczyć termin poza kolejnością prowadzonej przez siebie listy, jednak nie obowiązuje tu termin 7 dni roboczych.
Wiemy mniej więcej, jak trzeba obecnie czekać, jak długo na Pomorzu to wygląda?
W zależności od świadczeniodawcy. Termin zależeć będzie od liczby osób zgłaszających się z uprawnieniami szczególnymi do danego świadczeniodawcy.
A na przykład, gdybym ktoś miał orzeczenie i chciał się dostać do lekarza, do którego zwykle się też bardzo długo czeka, na przykład do endokrynologa, to również tutaj szybciej jakoś może ten termin uzyskać?
Wizyta w poradni endokrynologicznej, tak jak u innych specjalistów, jest świadczeniem ambulatoryjnym, co oznacza, że termin powinien być wyznaczony
w terminie nie więcej niż
7 dni.
Macie od pacjentów sygnały, że tak się rzeczywiście dzieje, że w ciągu 7 dni osoby z niepełnosprawnością uzyskują te świadczenia, mogą pójść do lekarza w ciągu 7 dni?
Tak, jeżeli taka osoba wylegitymuje się i przedstawi dokument, który potwierdza jej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, to jak najbardziej terminy przeważnie są dotrzymywane.
Czyli rozumiem, że żeby się zarejestrować na przykład do lekarza specjalisty w tym terminie 7 dni, trzeba
udokumentować.
Czyli trzeba pójść osobiście. Tak naprawdę.
To znaczy,
bo czasami osoby z niepełnosprawnością mają problem w poruszaniu się. Czy one się na przykład mogą zarejestrować, nie wiem, telefonicznie i w dniu wizyty dopiero pokazać ten dokument, czy jak to wygląda? Podpowiedzieć coś?
Jak najbardziej można się zarejestrować przez osobę trzecią lub telefonicznie, natomiast żeby uzyskać ten termin, należy przedstawić nawet jednorazowo, tak, za pierwszą wizytą.
Czy na przykład osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności może częściej niż pacjent taki bez niepełnosprawności jeździć na przykład do sanatorium albo korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych? Te uprawnienia są jakieś dodatkowe, jakoś inaczej jest ta osoba traktowana?
Znaczy w przypadku pierwszorazowego wyjazdu do sanatorium osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności termin wyznaczany jest jakby szybciej w miarę możliwości. Później osoby te już jeżdżą zgodnie z planem leczenia, tak?
Czyli tak jak wyznaczone. Czyli tak jak cała reszta pacjentów. Co ile czasu można pojechać do sanatorium?
Nie częściej niż raz na 18 miesięcy.
Czy osoba z niepełnosprawnością, z takim orzeczeniem, może być obsłużona bez kolejki w aptece? I czy tutaj ważny też jest ten stopień? Czy to tylko osoby z tym znacznym stopniem, czy każdy?
Zarówno osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, jak i inne grupy posiadające szczególne uprawnienia.
Kogo mamy na myśli?
Na przykład kobiety w ciąży, kombatantów. Mhm. Wszystkie te osoby, te grupy, które wymienia ustawa, albo wymieniane są w aptece.
A opieka stomatologiczna dla pacjentów, na przykład z niepełnosprawnością intelektualną, takiego pacjenta przyjmie każdy stomatolog?
Decyzję o leczeniu i zakwalifikowaniu do leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym zawsze należy do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Na województwie pomorskim świadczenie takie realizowane jest przez Copernicus w Gdańsku, szpitale pomorskie w Gdyni i szpital specjalistyczny w Słupsku.
Mamy pytanie od słuchaczki. Chciałam się zapytać, czy mogę ubiegać się o dofinansowanie na okulary z tytułu niepełnosprawności znacznej? Od kogo ewentualnie uzyskać pomoc, informacje i takie zlecenie?
Lekarz okulista wystawia zlecenie na soczewki. Nie dofinansujemy do oprawek, tak? Czyli oprawki okularowe nie podlegają refundacji, natomiast soczewki w zależności od wady refrakcji, lekarz okulista wystawia zlecenie na soczewki.
I te soczewki są dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, czy dla każdego?
Dla każdego. Jeżeli pacjent posiada wadę refrakcji, lekarz wystawi stosowne zlecenie.
A niepełnosprawność daje tutaj jakieś uprawnienia dodatkowe, jeśli chodzi o okulary?
Tylko w przypadku, gdy nie upłynął okres użytkowania, bo raz na 2 lata przysługuje takie dofinansowanie, to wówczas może ubiegać się wcześniej. A jeżeli chodzi o kwotę limitu finansowania i udział własny pacjenta, to tutaj akurat bez zmian.
No i na koniec chciałam jeszcze zapytać Panie o szpitalne oddziały ratunkowe, o tak zwane SOR-y. Czy osoba z niepełnosprawnością, rodzic na przykład z dzieckiem z niepełnosprawnością, jak one się powinny zachować na takim SOR-ze? Mają czekać z innymi osobami w tej kolejce, czy niepełnosprawność daje tutaj im jakieś pierwszeństwo?
Niestety na dynamikę pracy na SOR-ze decydujący wpływ ma intensywność, z jaką zgłaszają się, bądź są dowożeni transportem medycznym pacjenci.
Czyli tutaj sytuacja zdrowotna, zagrożenie życia jest jakby
dokładnie,
istotne?
Dokładnie, to jest traktowane priorytetowo, dlatego uniemożliwia to stworzenie sztywnego harmonogramu pracy. Każdorazowo w oparciu o kryteria medyczne pacjent jest kwalifikowany do kolejki oczekujących zgodnie z rozpoznaniem, a decyzję o trybie pilności i kolejności udzielania świadczeń zawsze podejmuje lekarz i personel medyczny.
Magdalena Podgórniak-Maciejewska, kierownik delegatury pomorskiego NFZ-u w Słupsku i Angelika Ryngwelska z Wydziału Spraw Świadczeniobiorców pomorskiego NFZ-u są moimi gośćmi. Za chwilę wracamy do rozmowy. Tym razem będziemy mówić o e-recepcie.
Więcej serca i mniej barier.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną dr Joanna Erecińska, kierownik Wydziału Gospodarki Lekami w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Będziemy rozmawiać o e-recepcie. Chciałam Panią zapytać, dlaczego od stycznia, już przyszłego roku, przechodzimy na te elektroniczne recepty? One będą łatwiejsze, takie dostępniejsze? Będzie to dla pacjenta ułatwienie, utrudnienie? Jak to wygląda?
Witam serdecznie. Od stycznia rzeczywiście przechodzimy już na recepty elektroniczne. Kilka lat temu została powołana do tego instytucja, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, która wprowadza tak zwane e-usługi e-zdrowia. W pierwszym etapie zostały wprowadzone e-zwolnienia, natomiast w drugim etapie wprowadzane są e-recepty. Do końca zeszłego roku do platformy tej e-zdrowie zostały podłączone wszystkie apteki, żeby pacjent do jakiejkolwiek apteki pójdzie, mógł taką receptę elektroniczną zrealizować.
To będzie dla pacjenta ułatwienie czy utrudnienie? Osoba na przykład z niepełnosprawnością, ona sobie poradzi z tym systemem, z tą e-receptą, która no nie wiem, jest nowa, może budzić jakiś lęk, niepokój?
Myślę, że poradzi sobie na pewno. Dla pacjenta niewiele się zmieni.
No właśnie, to porozmawiajmy o tym, jak to będzie wyglądało po 8 stycznia 2020 roku, bo od tego dnia ma przejść cały system na e-recepty. One będą wydawane obowiązkowo. Wszyscy lekarze będą mieli obowiązek taką receptę pacjentowi wydać. Proszę powiedzieć, jak to będzie wyglądało w praktyce, w gabinecie lekarskim?
To znaczy rzeczywiście od 8 stycznia wszystkie recepty powinny być wystawione w postaci elektronicznej. Oczywiście od tego jest kilka wyjątków. Takim wyjątkiem są recepty pro autore i pro familia, które mogą być wystawiane zarówno w formie elektronicznej.
Co to znaczy? To są recepty, które lekarz
wystawia dla siebie i dla swoich bliskich, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz dla rodzeństwa. I te recepty mogą być wystawiane zarówno w postaci elektronicznej, jak i papierowej. Drugim takim wyjątkiem są recepty transgraniczne. To są recepty, które pacjent na wniosek pacjenta lekarz wystawia i pacjent może ją zrealizować w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej niż Polska. I te recepty są receptami 100% i mogą być, czy muszą być wystawiane w wersji papierowej. Również w wersji papierowej muszą być wystawione recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości oraz recepty na tak zwany import docelowy. Są to recepty na leki sprowadzane dla ratowania życia pacjenta z innego kraju, w którym jest lek zarejestrowany.
To są w sumie te przypadki, które Pani wymieniła, dosyć rzadkie, bo większość osób, większość pacjentów, większość Polaków będzie musiała korzystać z tych e-recept, a będą mieli prawo na przykład powiedzieć, poprosić lekarza mimo wszystko o wystawienie starej papierowej recepty w gabinecie?
No nie, rzeczywiście tylko recepty elektroniczne powinny być wystawiane. Natomiast no, dla pacjenta niewiele się zmieni. Taka recepta elektroniczna, wystawia ją lekarz, jest to dokument elektroniczny i no, widzimy ją tylko na ekranie monitora. Natomiast pacjent będzie dostawał, jeżeli poprosi, jedną z możliwości, jest wydruk informacyjny o wystawieniu takiej e-recepty.
Czyli taki kwitek jakiś dostanie,
taki kwitek,
tak?
Na której są zawarte maksymalnie na takim jednym kwitku do 5 leków. I z takim kwitkiem pacjent uda się do apteki, farmaceuta szczyta dane z wydruku i potem zrealizuje receptę i zwróci ten wydruk pacjentowi.
A żeby odebrać takie te leki wypisane przez lekarza, co będzie pacjent musiał posiadać? Jakieś dokumenty, coś przedstawić w aptece?
To znaczy właśnie ten, jeżeli dostanie, to ten wydruk informacyjny, natomiast jeszcze są inne możliwości. Pacjent dostanie SMS, właśnie z platformy e-zdrowie zostanie mu wysłany SMS i pacjent podaje w aptece ten kod z SMS-a, to jest czterocyfrowy kod, oraz swój numer PESEL. I jeszcze jedną możliwością jest, pacjent dostanie e-mail z informacją o wystawionej recepcie i wtedy w postaci pliku PDF i jeżeli przyjdzie, to z ekranu telefonu farmaceuta zczyta kod, ale tam również będzie ten PIN i wtedy farmaceuta zrealizuje receptę.
To są trzy możliwości. SMS-em, mailowo albo na wydruku, który udostępnia lekarz. Tak. I żeby dostać ten ostatni, nie trzeba nic robić. Tak?
Nic
to znaczy
nie
nic nie trzeba robić, nigdzie się rejestrować. Po prostu tak. Bierzemy wydruk od lekarza z tym PIN-em i idziemy do apteki, pokazujemy w aptece kwitek.
Tak.
Farmaceuta bierze ten PIN i wydaje nam lek.
Tak.
Natomiast dwie pozostałe możliwości, czyli SMS-owa i mailowa, wymagają od pacjenta pewnego zarejestrowania się gdzieś w jakimś systemie, tak?
To tak, żeby otrzymać powiadomienie.
Jeśli chcemy to wszystko elektronicznie
tak,
naprawdę
o receptę
załatwiać.
Właśnie za pomocą SMS-a albo e-maila, pacjent musi posiadać tak zwane internetowe konto pacjenta i tam w tym internetowym koncie pacjenta oznacza, że chciałby otrzymać powiadomienia właśnie albo SMS-em, albo zarówno SMS-em, jak i e-mailem. I to internetowe konto pacjenta pacjent musi sobie założyć, musi posiadać tak zwany profil zaufany.
Czyli tutaj trochę jest więcej zachodu, żeby, że tak powiem, zarejestrować się, mieć takie konto, bo wcześniej trzeba jeszcze się gdzieś potwierdzić, ten
tak.
profil zaufany najpierw założyć.
Tak.
Dobrze, ale przejdźmy do tego samego już odbierania leków w aptece. Czy są takie sytuacje, w których leku nie będzie można odebrać?
Nie ma takiej sytuacji. Jeżeli nie mamy wydruku, to wtedy musimy znać PESEL pacjenta, dla którego odbieramy i ten czterocyfrowy kod.
Czyli nie musimy się w aptece legitymować, pokazywać dowodu, że mamy ten PESEL.
Nie, wystarczy mieć albo zapisany PESEL, tak, albo podać.
I możemy odebrać albo swoją receptę, albo kogoś innego.
Oczywiście.
Kogo będziemy znać i kod, i PESEL, tak?
Oczywiście, tak.
I to rzeczywiście będzie można w całym kraju? Pojadę do Zakopanego na wczasy i tam sobie odbiorę moją receptę?
Tak. Tak jak mówiłam, od końca 2018 roku wszystkie apteki podłączone są do tej platformy i w każdej aptece taką receptę elektroniczną można zrealizować.
Pani doktor, ile czasu ważna jest taka e-recepta? Tyle samo, co ta papierowa, czy dłużej, krócej? Jak to wygląda?
Znaczy, e-recepta ważna jest generalnie 365 dni od daty jej wystawienia, a jeżeli na recepcie naniesiony jest data realizacji od dnia, to wtedy od tego dnia również rok jest ważna recepta.
Czyli nie jest ważna miesiąc, tak jak recepty na przykład papierowe były ważne? Albo 7 dni na przykład na antybiotyk?
Nie, znaczy oczywiście recepta są od tego wyjątki. Na antybiotyk ważność zostaje na 7 dni. Na leki odurzające i psychotropowe ważność recept, tak jak recept papierowych, jest 30 dni. A na preparaty immunologiczne ważność jest 120 dni.
Czyli tutaj też trzeba być uważnym i się zapoznać z tym, pytać lekarza, jak długo będzie ważna recepta. A proszę powiedzieć, czy lekarz może przepisać na takiej e-recepcie jednorazowo leki na przykład na pół roku, na rok i będzie można je odbierać po prostu co miesiąc, czy trzeba będzie je wykupić jednorazowo? Jak to wygląda technicznie, organizacyjnie?
Znaczy lekarz może przepisać na cały rok kuracji, natomiast trzeba pamiętać, że jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie produkt niezbędny na 180 dni stosowania. Troszkę inaczej niż na recepcie papierowej, bo recepta papierowa maksymalnie upoważnia pacjenta do otrzymania leku na 120 dni kuracji. Natomiast trzeba jeszcze pamiętać, że w przypadku, gdy pacjent rozpocznie realizację recepty po upływie 30 dni od wystawienia, może ją zrealizować na ilość z wyłączeniem tych dni stosowania, które już upłynęły. Także wtedy dostanie mniej leku.
Czyli to się nazywa odroczona możliwość zakupu, tak? Że po prostu wystawiana jest jedna recepta i są daty podawane? I jak to wygląda z tym odroczeniem? Bo ja sobie nie wyobrażam na przykład, jeśli dostaję receptę z lekami na cały rok czy na pół roku i każdy lek na przykład kosztuje kilkadziesiąt albo powyżej 100 zł na przykład, żeby wykupić wszystko jednorazowo albo
Przy recepcie elektronicznej
nie będzie tego problemu?
Nie ma tego problemu, ponieważ pacjent może przyjść po miesiącu i tą maksymalną, znaczy i co miesiąc realizować receptę na określony miesiąc, jeżeli tak chce, a maksymalnie na te pół roku.
Pani doktor, a co będzie, jeśli dostaniemy receptę na kilka leków różnych i jednego z nich nie będzie w aptece, w której realizujemy tą e-receptę, to możemy wykupić go w innej, czy musimy z całą receptą iść do innej i wszystkie leki dostaniemy jakiś odpis, o to chcę zapytać, na jeden lek na przykład?
Nie ma odpisów, nie ma takiej potrzeby. Każda recepta, każda e-recepta to jest jeden lek. Natomiast te kilka e-recept ujmowanych jest tak zwane pakiety i maksymalnie pakiet recept może zawierać do 5 takich e-recept. I każdą e-receptę możemy realizować w innej aptece. Natomiast jeżeli już jedną e-receptę realizujemy, jest tam na przykład lek przepisany na roczną kurację, a wykupujemy po jednym opakowaniu, to wtedy zobowiązani jesteśmy już do wykupienia tego konkretnego leku w tej aptece, w której rozpoczęliśmy realizację.
No to może być niedogodność, mówiąc szczerze, bo jeśli wyjedziemy w międzyczasie gdzieś w inne miejsce, to będziemy musieli wracać po lek do swojej apteki, w której zaczęliśmy całą operację.
Tak, na razie innej możliwości nie ma.
Jak to będzie z punktu widzenia trochę NFZ-u, jeśli chodzi o oszczędności, bo my często słyszymy, że bardzo dużo leków jest wykupywanych, czasami tak na zapas trochę pacjenci kupują. Ta e-recepta będzie pełniła jakby taką trochę pełniejszą kontrolę tych zakupów. Czy lekarz będzie widział, czy pacjent wykupuje swoje leki, czy ma zapas, jak wygląda jego stan w apteczce domowej?
Docelowo na pewno tak. W tej chwili od 1 stycznia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie miał wgląd w to konto internetowe pacjenta, z tym, że pacjent będzie mógł ewentualnie zastrzec sobie, że nie życzy sobie, żeby lekarz w to konto miał wgląd.
Czyli jeśli nie zastrzeże, to z automatu będzie widział, tak? Żeby to zastrzec, trzeba założyć ten profil na internetowy, nie wystarczy nic nie zrobić, po prostu.
Dokładnie.
Czy można lekarzowi na przykład w gabinecie powiedzieć?
Nie, trzeba zastrzec przez internetowe konto pacjenta, czyli w systemie elektronicznym.
Jeszcze raz, e-recepta, jeśli będzie niewykupiona, będzie dla lekarza widoczna, że jest niewykupiony lek.
Tak, ponieważ nie będzie zrealizowana.
Bardzo dziękuję pani za odpowiedzi na te wszystkie pytania, pani doktor. Doktor Joanna Erecińska, kierownik Wydziału Gospodarki Lekami w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia była naszym gościem. Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.